Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio Michała Zabłockiego.
Dzień dobry.
Oczywiście przede wszystkim człowieka poezji, śpiewającego poetę, prezesa krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, ale też szermierza, człowieka, który, no jak niewielu, potrafi łączyć świat sportu ze światem sztuki. I dzisiaj się skoncentrujemy na tej twojej sportowej części życia, jeżeli pozwolisz.
Pozwalam.
Jak się jest synem olimpijczyka, to nie można nie uprawiać sportu. Bo twoim tatą, przypomnijmy, był Wojciech Zabłocki, wybitny szermierz olimpijczyk, reprezentant Polski, a mama Alina Janowska też uprawiała sport, tańczyła, łyżwiarstwo też uprawiała, tak?
Mama nie uprawiała nigdy sportu żadnego wyczynowo. Nie te czasy były, bo mama dorastała w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy sport jeszcze był typowo amatorski, po pierwsze, a po drugie była rzucana pomiędzy różnymi zakątkami kraju, bo jej ojciec był przemieszczającym się dyrektorem szkół rolniczych i ciągle się przeprowadzali, więc ona nie tylko sportu na stałe nie mogła uprawiać żadnego w żadnym miejscu, ale też nawet nie mogła zagrzać miejsca w jednej szkole, czego bardzo później zawsze żałowała. Ale tata był młodszy od mamy o 8 lat i wchodził w ten etap, można powiedzieć, no właśnie takiego sportu juniorskiego i już no, za wczesnej komuny. I tutaj już ten sport był zorganizowany profesjonalnie, więc on profesjonalnie, jakby ona nieprofesjonalnie, ale oboje byli w sporcie. Mama grała w tenisa bardzo dobrze, zresztą do bardzo późnych lat. Pływała też, natomiast jeździła na nartach przede wszystkim. Była taką multiinstrumentalistką sportu. Tata miał z tym większe problemy. Tata był wyspecjalizowany, raczej w jednym kierunku. Inne sporty owszem uprawiał, ale z gracją je kaleczył, tak jak z gracją kaleczył języki, które ponoć znał cudze. Natomiast w zasadzie w żadnym nie mówił poprawnie, to znaczy no, nie byłem w stanie ocenić języka włoskiego ani francuskiego za bardzo, ale język angielski był dosyć śmieszny. Tym niemniej nie miał kompleksów i na tym wygrywał. Mama miała duże kompleksy, chociażby z tego powodu, że właśnie uważała się za niedokształconą przez te swoje peregrynacje i problemy ze szkołą. W związku z czym nie wychodziła przed szereg w tematach sportowych oraz tematach języków obcych. Natomiast bardzo lubiła scenę, no i to było bardzo dziwne, bo...
I scena i widownia lubiła ją.
Tak, scena i widownia lubiła ją, lubiła jej poczucie humoru. No, ładna była po prostu oprócz tego, więc jakby jedno z drugim.
Mało powiedziane.
No tak, ale ten sport był obecny rzeczywiście i odpowiadając na pierwsze pytanie, nie można było nie uprawiać sportu. To znaczy generalnie to było tak w domu, że mogłem sobie wybierać co chcę, ale sport musiał być. Z tym co chcę to było różnie. Najpierw zostałem przez mamę wprowadzony w narciarstwo i jeździłem dużo na nartach. Relatywnie dużo, zważywszy, że to była Warszawa. Ale ja pamiętam, że na przykład żadnych świąt, ani Bożego Narodzenia, ani Wielkanocy przez 10 lat nie spędzałem w domu. Bo zawsze obozy narciarskie były w Zakopanem, w Kuźnicach, właśnie w czasie świąt. Łącznie z tym, że raz złamałem nogę na Kasprowym i byłem helikopterowo stamtąd zwożony w Wigilię. I potem, ponieważ nie miał mi kto odebrać, leżałem w szpitalu przez całe święta i jeszcze długo po, bo musiałem doczekać się do momentu takiego, kiedy ktoś mógł po mnie przyjechać. Więc te sporty były z różnymi przygodami, a z największymi przygodami chyba była jazda konna, gdzie miałem mnóstwo wypadków, bo jeździłem dosyć długo konno i w różnych okolicznościach. Jeździłem na Legii w Warszawie i na Służewcu w Warszawie i w prywatnych stadninach. Spędzałem dużo wakacji na przykład na takiej zasadzie, że rodzice mnie, co dzisiaj jest w ogóle chyba niemożliwe, nie do pomyślenia, że dziecko tam 12-letnie idzie do pracy w stajni, to takiej stajni naprawdę na owe czasy, no bardzo podejrzanej konduity, jeżeli chodzi o higienę, żeby trochę pojeździć, tak? I spędza tam na przykład 2 tygodnie wakacji, powiedzmy, nie? Więc wracałem z takich wypraw, często bardzo pokiereszowany, czasami musiałem przerywać, bo jakieś szpitale były i tak dalej, no bo wiadomo, konie to różne wypadki. I też nieprawdopodobnie brudny.
Taka antyreklama dla wszystkich rodziców, którzy myślą o tym, żeby ulec presji dziecka, dziewczynki, bo to najczęściej dziewczynki dzisiaj jeżdżą konno.
Tak. Dzisiaj zupełnie to jest inaczej zorganizowane, inaczej to wygląda, no przynajmniej w większości przypadków, takich, które ja znam. Natomiast brud był nieprawdopodobny, bo tam się nie było jak myć w ogóle, w związku z czym takie przez 2 tygodnie niemyte dziecko wygląda dosyć
Ale za to szczęśliwe,
dziwnie.
Bo dziecko jest albo czyste, albo szczęśliwe.
No ale potem w końcu doszło do tego jeszcze przez piłkę nożną. Doszło do tego, że pomyślałem sobie, że spróbuję szermierki jednak, mimo tego obciążenia dziedzicznego. I poszedłem do nieopodal mieszczącego się zresztą naszego ówczesnego domu, klubu Maremont. No i tam jakoś szybko wsiąkłem w to. To znaczy najlepiej mi szło, ta szermierka mi ewidentnie najlepiej szła od samego początku.
A tata bardzo się wtrącał w twoje treningi?
Tata się w ogóle nie wtrącał, bo tata kompletnie nie potrafił, czy nie był nigdy trenerem, nigdy się na tym nie znał, walczył ze mną. W zasadzie przez całe moje życie zawodnicze od samego początku walczył.
Ale nie dawał
początkowo,
for.
Raczej nie. On miał taki pisze o tym w jednej ze swoich książek, taką przypadłość, że zawsze robił wszystko, żeby wygrać. Ale tak czy owak w pewnym momencie te role się odwróciły. Znaczy ja oczywiście przegrywałem przez długie lata, ale potem te role się odwróciły i o dziwo ojciec nie przestał walczyć. Do późnych swoich lat, nawet jak ja już zrezygnowałem z szermierki zawodowej, powiedzmy, bo dosyć wcześnie zrezygnowałem, to on dalej chodził na treningi i razem z moimi kolegami z reprezentacji tam trenował. Do 80 roku życia po prostu chodził na treningi i walczył. Także to było niesamowite. Ja tego nie doceniałem wtedy. Wydawało mi się jakoś to dziwną fanaberią. Patrzyłem na to zupełnie inaczej. Teraz zupełnie inaczej na to patrzę, bo też jestem wciągnięty w ruch weterański, szermierczy. Ojciec był pierwszym w zasadzie w Polsce weteranem szermierki. To znaczy jako pierwszy tak długo uprawiał czynnie i potem jeszcze zdobywał dwukrotnie raz Mistrzostwo Europy, raz Mistrzostwo Świata właśnie weteranów. To się wtedy nazywało old boyów. Bardzo rzadko wtedy w Polsce w ogóle myślano o czymś takim. Teraz ten ruch jest bardzo rozwinięty. Wczoraj rozegrały się w Chotomowie pod Warszawą pierwsze w Polsce przeprowadzone turnieje we wszystkich trzech broniach, floret, szpada i szabla Pucharu Europy Weteranów. Po raz pierwszy organizowaliśmy to jako Stowarzyszenie Weteranów Szermierki. Także ten ruch się bardzo rozrósł, turniej się bardzo udał. I myślę, że ten ruch będzie coraz ważniejszy.
I do tego wątku pozwól, już wrócimy za kilka minut. Dzisiaj w Radiu Kraków spotkanie z Michałem Zabłockim, poetą, ale też szermierzem, wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Weteranów Szermierki, ale też człowiekiem zaangażowanym w szkolenie młodych ludzi. Sporo miejsca i czasu poświęcasz zwróceniu uwagi publicznej na sytuację szermierki w Polsce. Zaangażowałeś się po 35 latach przerwy od uprawiania szermierki, znowu w czynne uprawianie tego sportu, ale też zaangażowałeś się w działanie na rzecz propagowania tego sportu.
No staram się robić co możliwe. Pewnie możliwe jest więcej niż robię. Mam nadzieję, że ta moja działalność będzie przynosiła jakieś efekty takie po prostu propagandowe trochę. Muszę powiedzieć, że ja tutaj powróciłem do szermierki w momencie, kiedy mówimy o szabli, kiedy szabla w Krakowie całkowicie wymarła, można powiedzieć, bo nie było już żadnych trenerów, nie było, żadna sekcja nie zajmowała się tą dyscypliną sportu i musiałem założyć po prostu od zera te sekcję KS Krakowia 1906, sekcję szablową. Trenujemy na hali stulecia Krakowi, w małej salce, która w zasadzie chyba nie powinna być w ogóle nawet salą szermierczą, bo jest tak mała, niewymiarowe są plansze, sufit jest tak niski, że zamiatamy szablami po suficie i spada nam, prawda, taka wełna, która jest tam, czy pianka na planszę i tak dalej, ale jest. I teraz myślę sobie tak, że oczywiście w mieście, w którym szabli nie było przez długie lata, no trudno się spodziewać, żeby były jakieś fajerwerki. Trzeba się cieszyć z tego, co jest. Ale szabla była i powinna być dalej naszym sportem narodowym. Jest częścią naszego dziedzictwa historycznego, o czym niewiele osób pamięta. Jest w hymnie narodowym nawet. Niewiele mamy w historii takich elementów, którymi możemy się pochwalić.
To co się stało?
Szabla jest jednym z takich elementów. Co się stało? No, przestaną się interesować. Gdzieś za późnej komuny. Generalnie podejście do sportu było takie stricte wyczynowe i centralne. Centralne to znaczy kilka klubów, Warszawa, wojsko.
No, z tym wojskiem to też jest ciekawa historia, bo ty przez wojsko przestałeś trenować szermierkę.
Ja przez wojsko przestałem trenować szermierkę. Wojsko jest jakimś partnerem wielu dyscyplin sportu w tym sensie, że daje zatrudnienie reprezentantom i dzięki temu oni w ogóle mogą trenować. Ale zastanówmy się, czy to jest zdrowe, czy w normalnym, demokratycznym kraju, gdzie wszystko jednak powinno być logicznie ułożone, tego typu fikcja jest zdrowa. Myślę, że osoby, które rzeczywiście zasługują na to, żeby dostawać pieniądze i pracować, prawda, w tym,
no, jako sportowcy powinni
pracować jako sportowcy, a nie gdzieś fikcyjnie, prawda, do pewnego stopnia fikcyjnie, albo
być w policji albo w wojsku.
Policji albo w wojsku, no. Ja myślę, że owszem, jako dodatek, czyli jeżeli ktoś chce i jeżeli ma życzliwego dowódcę, prawda, i tak dalej, to się zdarza i to są chlubne przypadki, to byłoby fajnie. Ale tak naprawdę, i tu mówię nie tylko o weteranach, nie tylko o dzieciach, mówię w ogóle o systemie. Moim zdaniem powinna być jakaś instytucja, która daje zatrudnienie sportowcom zawodowym. Takim, którzy nie są zawodowi w dyscyplinach takich jak tenis, powiedzmy, tam, gdzie, czy piłka nożna, gdzie te kontrakty są wysokie i gdzie po prostu pracuje się komercyjnie, ale w takich dyscyplinach, na których państwu podobno teoretycznie zależy. To znaczy w dyscyplinach olimpijskich po pierwsze, na których mamy szansę na medale.
A przecież w szermierce mieliśmy nawet na ostatniej olimpiadzie.
Dokładnie. Więc to jest jedna sprawa. Ale druga sprawa to jest właśnie podejście jakby do infrastruktury. I tej infrastruktury brak. Ta infrastruktura, z jednej strony sportowcy, szefowie klubów, trochę już nie mają siły, żeby się o nią upominać. W jednostkach miejskich, które są do tego przeznaczone, a które tak naprawdę są zabarykadowane przed kolejnymi petentami, którzy przyjdą i będą się upominać o to, żeby gdzieś tam móc jakieś cztery ściany znaleźć dla siebie. Więc oni po prostu się poddają często. A jeżeli się pojedzie tylko ciut na południe albo na zachód, no to podstawą jest to, że musi istnieć duża sala szermiercza tam na tej dużej sali szermierczej. Nawet mogą współistnieć ze sobą różne kluby, różne sekcje. I jakoś to się wszystko toczy, bo duża sala szermiercza to są perspektywy też organizowania dużych zawodów, nie tylko treningów i tak dalej, i tak dalej. Więc od tego moim zdaniem trzeba by było zacząć. To wszystko jakby wynika też z pewnego praktycznego i wygodnego minimalizmu, który został jakby podchwycony przez władze sportowe, tak? Że pewne dyscypliny są skazane na niszowość, prawda? Że no po prostu gdzieś się narodzi talent i on na pewno gdzieś wyrośnie, prawda, na tej małej salce gdzieś tam, bo drzewiej tak bywało. No nie da się tak. Widać to chociażby po turnieju, który się odbywa dzisiaj we Wrocławiu, turniej Wratislawia, turniej dzieci, młodzików. Jeden z największych turniejów na całym świecie, gdzie tutaj przyjeżdżają dzieci i młodzież naprawdę ze wszystkich stron. Że ta masowość sportu, też szermierki, jest podstawą. Nie można zrobić tak, że tutaj będziemy chowali, że tak powiem, samych profesjonalistów w małej, szczupłej garstce, gdzieś na małej salce, tak? Musi być podstawa, musi
być... Z czego wybrać.
Tak, musi być z czego wybrać. Ci potencjalni profesjonaliści muszą mieć z kim walczyć, muszą mieć partnerów, muszą się z kimś wychowywać. To po pierwsze, a po drugie, ci profesjonaliści najczęściej z szermierki potem szybko odchodzą, bo są wykończeni różnymi rzeczami, przede wszystkim takim wyczynowym trybem życia, po pierwsze, po drugie, no, często środowiskiem, którego mają dosyć. Często zostają osoby z drugiego garnituru, z drugiego szeregu, o który też trzeba dbać, bo tak naprawdę to oni będą działaczami, to oni będą trenerami, I to oni będą potem na stare lata najbardziej dbali o ten etos
Szczerbierczy. I tu pozwolisz, znowu na chwilę przerwiemy, ale wrócimy do naszej rozmowy. Dzisiaj w Przedhejnie miałem spotkanie z Michałem Zabłockim, wielokrotnym mistrzem Polski juniorów w szabli, finalistą Mistrzostw Świata Juniorów z 1984 roku, który jednak bardzo wcześnie jako młody chłopak porzucił szablę i wrócił do niej po 35 latach. Co się stało, Michale, że po tych 35 latach stwierdziłeś, że okej, wracasz do szabli, zaangażujesz się w ruch weteranów szermierki i zaczniesz działać też jako działacz w tym sporcie?
To się stawało stopniowo. Oczywiście nie zaplanowałem tego wszystkiego naraz. Stało się to trochę z potrzeby własnej, to znaczy gdzieś tam z biegiem lat człowiek coraz bardziej zdaje sobie sprawę z tego, że potrzebuje ruchu nie tylko takiego, no powiedzmy, weekendowego, no i takiego, powiedzmy, no...
Solidnej aktywności.
Solidnej aktywności rzeczywiście i mi się wydaje, że właśnie z biegiem lat coraz bardziej solidnej aktywności, żeby w ogóle funkcjonować jako tako.
Ale sport wyczynowy to jest ryzyko przede wszystkim kontuzji i to dużych kontuzji i ty chyba złapałeś takie kontuzje na pierwszych zawodach, na które pojechałeś jako weteran.
Tak, ale no, to było naturalne i to było oczywiste, że tak się stanie. Ja nie za bardzo miałem inne wyjście, ale jak się jedzie po 35 latach bez żadnych treningów na zawody, to wiadomo, że coś się musi wydarzyć. Więc
ale tak, się nie zraziłeś.
I tak się mało wydarzyło, więc się cieszyłem. I się nie zraziłem. Natomiast rzeczywiście szermierka jest sportem stosunkowo mało kontuzjogennym. Zupełnie nie do porównania z koszykówką.
Ale się udało.
No tak, ale po prostu byłem nieprzygotowany zupełnie. Nie do porównania z siatkówką, koszykówką, piłką nożną, prawda, hokejem i tak dalej. To w ogóle nie ma porównania. Może wygląda dosyć groźnie, bo to żelazo i tak dalej, to... Bywają oczywiście wypadki, ale rzadko i tak naprawdę no, gdzieś naciągnięcie, naderwanie, naciągnięcie, no to są takie rzeczy, prawda? Natomiast dla mnie była przede wszystkim motywacją do wysiłku, w tym sensie, że jak się biega w koło stadionu czy pływa, ma się swój plan. Zawsze łatwo z tego planu zrezygnować, odpuścić, przepłynąć mniej basenów i tak dalej, i tak dalej. A tutaj jak się stoi naprzeciwko przeciwnika, to nie za bardzo można. Poza tym doceniłem bardzo wszystko to, co się nazywa, co jest nielubiane w sumie w trakcie tego treningu szermierczego, pracę nóg. Czyli wszystko, co dotyczy no właśnie kończyn dolnych, można powiedzieć, za co zwykle jest słabym elementem wszystkich osób siedzących, zwłaszcza piszących, które zapominają o Bożym świecie i po prostu siedzą godzinami, no i płacą za to zupełnie bez żadnych kontuzji wymianą bioder, prawda? I
problemami kręgosłupa.
I problemami kręgosłupa. Więc te kontuzje można nawet przy biurku większe złapać niż na planszy, a na planszy można je wyleczyć. I rzeczywiście taki był pierwszy krok. Zresztą ja wróciłem bardziej tak do takich treningów na sali, po prostu nie sądziłem, że ja kiedykolwiek pojadę na zawody jakieś poważniejsze. Jeździłem na początku do Sosnowca na treningi, no bo w Krakowie nie było klubu. Potem założyłem klub w Krakowie, ale nie miałem za bardzo partnerów, ale nagle się objawili. Okazało się, że jest parę osób, które takich niedobitków szermierczych, które w Krakowie się ostały.
I wciągnąłeś w ten sport też swoje dzieci.
No tak.
Nie chciałeś, żeby uprawiali jakiś taki sport, który być może kiedyś będzie bardziej opłacalny, no bo na szermierce raczej kokosów się nie zbije. Jako zawodnik.
Wolałbym, żeby takiego opłacalnego bardziej nie uprawiały. Bo wtedy się naprawdę zwiążą na solidnie z tym sportem.
A to złe?
Myślę, że trudniej im było rozwijać się dwutorowo. Jednak szermierka jest sportem, który wymaga życia zawodowego, który sprzyja życiu zawodowemu. I to jest naturalne, że ktoś, kto uprawia szermierkę, raczej jest gdzieś na wyższej uczelni, gdzieś, prawda, i to nie tylko takiej Akademia Wychowania Fizycznego, żeby było, prawda, czy coś podobnego, tylko rzeczywiście ma jakieś zainteresowania i może je równolegle realizować. Więc tutaj raczej bym stawiał na to. myślę, że też, prawdę powiedziawszy, dla osób, które się właśnie realizują w sposób naukowy czy zawodowy, szermierka jest świetnym poligonem, też taką wprawką życiową trochę. Bo ma wiele z takiego sportu sensu stricte, to znaczy wymaga samozaparcia, konsekwencji itd., itd., a z drugiej strony ma wiele takich elementów szachowych, ja bym powiedział, tak? Czyli wiele kalkulacji, wiele jakby takiej kombinacji, konieczności wynajdowania cały czas na jakichś nowych sposobów, prawda, na przeciwnika.
A dlaczego szabla, a nie na przykład floret?
To już jakby dziedzicznie chyba. Ojciec był szablistą i tak to zostało. Ja nie uprawiałem nigdy ani floretu, ani szpady, chociaż jeszcze za moich czasów to była końcówka takiego podejścia szkoleniowego, że powinno się zaczynać od floretu, a potem dopiero przechodzić na inne bronie ewentualnie. Później już się z tego wszyscy wycofali i rozpoczynano już w trzech broniach osobno. I dzisiaj już widać, że każda z tych trzech broni nie tylko jest ciężka do pogodzenia, znaczy są ciężkie do pogodzenia ze sobą, ale często są przeciwstawne, to znaczy, że zbyt długie uprawianie dwóch dyscyplin równolegle powoduje duży dysonans poznawczo-ruchowy, więc raczej się tego unika.
A jak byś zachęcił rodziców, dzieciaków, żeby przyszli do was, do klubu, do Krakowi?
No tak, ja nie za bardzo mogę aż tak bardzo zachęcać, bo miejsca jest niewiele.
Więc nie mogę mieć
zbyt dużych grup. Ale rzeczywiście trzeba te kadry jakoś odświeżać, odnawiać. Niektórzy odchodzą do piłki nożnej. Więc tak, no przede wszystkim chyba szabla ma to do siebie, że jest sportem bardzo szybkim, w którym trzeba podejmować bardzo szybko decyzje, w którym koncentracja bardzo się liczy. I to ma przełożenie, mam wrażenie, na codzienność po prostu, że w takim troszeczkę roztargnieniu i ospałości, bo to jesteśmy tacy rozrzuceni pomiędzy taką ospałością, a roztargnieniem telefonów komórkowych, prawda? To roztargnienie telefonów komórkowych polega na tym, że gdzieś tam cały czas jesteśmy wytrącani z jakiejś koncentracji przez jakieś sygnały, z jakieś powiadomienia, przez jakieś aplikacje i tak dalej, mamy problemy z tą koncentracją. A tutaj jakby nie ma wyjścia. Tutaj jest, nic nas nie uratuje przed zmierzającą w naszym kierunku klingą przeciwnika. I ta szybkość jest bardzo duża, więc naprawdę trzeba się ogarnąć.
Michał Zabłocki, bardzo dziękuję, którego znamy przede wszystkim jako poetę znakomitego, a ostatnio także, no to już od kilku lat, także śpiewającego poetę. Bardzo dziękuję.
Dziękuję za zaproszenie. Zapraszamy do klubu szablowego KS Krakowia.